Ten dobrze znany sygnał informuje nas, drodzy Państwo, że rozpoczynamy rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i od razu już witamy już w tej chwili naszego gościa. Jest nim pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy, panie ministrze, w Radiu Maryja.
Witam uprzejmie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Drodzy Państwo, nasz temat brzmi polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne, a wojna na Ukrainie. Panie ministrze, czy wojna na Ukrainie, jaki ma wpływ na politykę klimatyczną? Skąd takie połączenie? Wojna na Ukrainie, a polityka klimatyczna. Jaki ona ma wpływ? Czy ma wpływ na to, co się dzieje w tym wymiarze naszego życia, Polski, czy Unii Europejskiej, czy świata w ogóle?
Tak, proszę ojca, no to jest bardzo mocno z sobą powiązane, dlatego że ten konflikt, który aktualnie trwa na Ukrainie, ta wojna totalna, no ona powoduje bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o tak zwane łańcuchy dostaw, a także sprawy związane ogólnie mówiąc z produkcją różnego rodzaju materiałów. No przecież rynek ukraiński też wytwarzał różnego rodzaju elementy, które były potrzebne ogólnie mówiąc europejskiej czy światowej gospodarce, ale tutaj czasami zapomnianym albo obecnie mało widocznym momentami jest temat, o którym należy wspomnieć. To jest także temat związany z bezpieczeństwem żywnościowym, bo pamiętajmy o tym, że Ukraina jest nazywana spichlerzem Europy, a dzisiaj istnieje realny problem, że na Ukrainie nie dojdzie do zasiewów, no bo trwa wojna, jest to bardzo skomplikowana sprawa. A jeśli nie dojdzie do zasiewów, to w tym momencie tego zboża, a zboże, czy to będzie kukurydza, czy jakieś inne pasze, czy odmiany, no to mamy bardzo poważny problem i w Europie, można powiedzieć, i na świecie.
Bo jest jednym z głównych eksporterów, tak, żywności, dodajmy, Ukrainy.
Tak, tak, ja mówię tutaj głównie o tych produktach właśnie takich mącznych, czy także olejowych. Bo przecież Ukraina też była dużym producentem olejów, szczególnie słonecznikowego. I dlatego to jest też kolejny problem dla nas, dla Polski, ponieważ jednak ten rynek związany z handlem zbożem jest takim rynkiem globalnym. I tutaj ten handel odbywa się na giełdach światowych, na giełdach europejskich. I rzeczywiście problem z nadchodzącą wiosną, z zasiewami, tutaj jest tak, że mam nadzieję, że w Polsce tych zasiewów dojdzie i że będzie można później już w okresie letnim wakacyjnym dokonać żniw i zebrać to zboże, to rzeczywiście no, ten problem głodu albo niedoborów żywnościowych może się pojawić. A z racji tego, że w naszej audycji dyskutujemy te kwestie związane z polityką klimatyczną, to między innymi pojawia się, jeśli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym i o zasiewach wiosennych, no to pojawia się problem związany z nawozami sztucznymi, które przecież są użytkowane i pożytkowane dla polepszenia plonów. I problem, który rzeczywiście dotyczy polskiego rolnictwa, to są bardzo, bardzo drogie nawozy sztuczne, które są obciążone też tymi wszystkimi kosztami środowiskowymi. Między innymi opłatami za emisję dwutlenku węgla, czyli tymi uprawnieniami do emisji. I tutaj ze względu na proces technologiczny, który odbywa się w zakładach azotowych, czyli w zakładach tak zwanej chemii ciężkiej, ten proces technologiczny jest obarczony tą opłatą. Następnie mamy bardzo drogi gaz, który jest potrzebny w tym procesie technologicznym i w momencie przetwarzania tego gazu, wytwarzania energii, czyli spalania, też trzeba zakupić kolejne uprawnienia i stąd też jest, dzisiaj mamy w kraju bardzo poważny problem związany właśnie z cenami bardzo drogich nawozów sztucznych, co w świetle tych problemów na Ukrainie z zasiewami, plus nasze problemy związane właśnie z tym, że te nawozy bardzo dużo kosztują, plus jeszcze ta ropa, która jest używana do napędzania maszyn rolniczych, no to powoduje to, że rzeczywiście tutaj jest bardzo poważny problem. Rząd słusznie interweniuje i wczoraj w ostatnich dniach i w zasadzie też w ostatnich kilku godzinach też były zapowiedzi ze strony pana premiera mówiące o tym, że będą dopłaty do właśnie do nawozów sztucznych, aby można było wykorzystać je w tych pracach rolniczych wiosną tego roku. Natomiast no, to powoduje i pokazuje też ten problem, który w tym momencie mamy właśnie związany z wojną na Ukrainie, że to nie tylko są kwestie te energetyczne związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale także kwestie bezpośrednio związane właśnie z takim sektorem jak rolnictwo. A jeszcze rolnictwo, jeśli na przykład chodzi o chów zwierząt, także jest objęte polityką klimatyczną unijną, dlatego że wszystkie zwierzęta w całej Unii Europejskiej, czy to będą krowy, czy świnie, czy także drób, ptactwo, no to jest inwentaryzowane i emisja, która jest z tych sektorów, z tego sektora gospodarki, czyli z hodowli zwierząt, czy to będą krowy mleczne, czy produkcja wołowiny, też jest objęta polityką klimatyczną i Polska w ramach tak zwanego sektora non-ETS, czyli tego sektora, który jest poza sektorem przemysłowym, też będzie musiała się rozliczać z tych emisji. Jednocześnie te emisje będą wymagania co do zmniejszenia ilości emisji będą przypisane do Polski i my musimy tę sprawę zrealizować. Podobna sytuacja, chociaż troszeczkę inna, jest jeśli chodzi o paliwo. Mówię tutaj o paliwie, które tankujemy do naszych samochodów, czy to będzie olej napędowy, czy to będzie benzyna, czy też gaz, bo to, że polski rząd wprowadził tarczę antyinflacyjną i bardzo dobrze tak, aby ta cena paliwa była po przystępnej cenie, to jeszcze było przed 24 lutego, czyli przed wojną, spowodowało to, że rzeczywiście w Polsce to paliwo było najtańsze chyba w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie rozpoczęła się w terenach przygranicznych taka turystyka paliwowa, to znaczy nasi sąsiedzi, czy to Słowacy, czy Czesi, a także Niemcy, przyjeżdżali na polskie stacje przy granicy i tankowali tę naszą tańszą benzynę. I taka sytuacja była dosyć powszechna, natomiast problem, który jest związany znowu właśnie z polityką klimatyczną, z emisjami, z redukcją, to jest to, że Polska, jeśli chodzi o sektor transportu, rozlicza się ze zmniejszenia swojej emisji, którą musimy realizować, poprzez dane statystyczne, które są opisane w Głównym Urzędzie Statystycznym, czyli dane GUS-owskie. I teraz my obowiązek z redukcji w sektorze transportowym mamy przypisany bezpośrednio do naszego kraju, do Polski, czyli można powiedzieć do naszych obywateli, a jednocześnie doszło do takiej trochę tragikomicznej sytuacji, kiedy to my, mając tańsze paliwo, tańszą benzynę, tańszy olej napędowy, jednocześnie zwiększamy swój cel redukcyjny ze względu na większe zużycie właśnie tego paliwa, chociaż to paliwo nie jest przypisane do naszego kraju, ale w ramach tej turystyki paliwowej tak to niestety się odbywa i to jest poważny problem, który będzie widoczny za 8 lat, bo w tym momencie na rok 2030 musimy zmniejszyć tę emisję z transportu. W międzyczasie w roku 2025 już Komisja Europejska będzie robiła przegląd realizacji celów, które zostały przyjęte, a przypomnę, że ten cel na rok 2030 to wynosi 55%. A i tutaj te słuszne i dobre działania polskiego rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej, no też są pewnym problemem, jeśli chodzi o to użytkowanie paliwa, którego my jako Polacy nie zużywamy, ale zużywa jak ktoś inny. I to jest to, z czym będziemy musieli się zmierzyć przy okazji przeglądu tych celów przez Komisję Europejską. Także dzisiaj, proszę ojca, ta polityka klimatyczna, to co jest związane ze sprawami środowiskowymi, podałem tutaj te dwa przykłady w rolnictwie i w transporcie, pokazuje bardzo wyraźnie, że to jest coś, co wpływa bezpośrednio na naszą gospodarkę, bezpośrednio na funkcjonowanie także tej przestrzeni fiskalnej w Polsce, tej przestrzeni gospodarczej, ekonomicznej, i te wielkie hasła, które są związane z ochroną środowiska, bo przecież wszyscy chcemy chronić środowisko naturalne, żyć w dobrym i właściwym otoczeniu, mieć piękne lasy, piękną przyrodę, czyste rzeki, jeziora, czyste powietrze, i tak powinno być i powinniśmy do tego zmierzać. No, powoduje, że te elementy środowiskowe, one są też bardzo mocno powiązane z gospodarką i, można powiedzieć, z rozwojem gospodarczym, z rozwojem produktu krajowego brutto, bo to jest pytanie, ile swobody dzisiaj może mieć polski przedsiębiorca, który prowadzi jakiś mały albo duży biznes, gdzie wiele różnego rodzaju elementów jest obciążonych tymi przepisami środowiskowymi, a niektórych elementów potrzebnych do produkcji, czyli czy tam półproduktów, robi się problem, tym bardziej teraz w tym kontekście wojny. No, ze stalą już w wakacje ubiegłego roku był problem. Stal bardzo, bardzo podrożała. I dzisiaj ten problem stalowy, ja uważam, że będzie się pogłębiał, ponieważ do Europy była importowana stal z Rosji, jest importowana stal z Chin i z Indii. Jakieś kilka hut jeszcze na terenie Europy jest, no ale to jest problem taki, że dzisiaj też sektor stalowy i huty stali są objęte i przepisami środowiskowymi, i na pewno ta sytuacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego też będzie wpływać na to, jak będzie się kształtował rynek stali w Polsce. Na to jeszcze, jeśli mówimy o polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym i wojnie na Ukrainie, to na to nakłada się oczywiście problem importu gazu, dlatego że gaz w niektórych procesach technologicznych jest niezbędny i konieczny, tak to jest po prostu od strony inżynierskiej skonstruowane. Dotyczy to na przykład, tak jak już wspominałem na początku audycji, nawozów sztucznych, ale także jest, jeśli spojrzymy na huty szkła, te bardzo nowoczesne, które w Polsce funkcjonują, to jest też i rodzimy nasz kapitał krajowy, ale też różnego rodzaju firmy zagraniczne, no to jest rzeczywisty problem taki, że w takim zakładzie przemysłowym, jeśli stanie produkcja ze względu na brak paliwa, no to od strony inżynierskiej robi się naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Więc tutaj no to są wszystko naczynia powiązane, i to ten konflikt ukraiński, w mojej opinii, on jeszcze będzie na gospodarkę wpływał przez wiele miesięcy, być może wiele lat, zanim te łańcuchy dostaw i wspólna możliwość dalszego funkcjonowania biznesowego będzie mogła być przywrócona. No to jest, proszę ojca, no rzeczywisty problem, z którym będziemy się musieli dalej mierzyć.
Panie ministrze, a kwestia tutaj jeszcze, no też gospodarka, ekologia, węgiel. Były głosy niedawno, kilka dni temu, z ust wysokich urzędników Unii Europejskiej, które by sugerowały, nie wiem, czy dobrze to do nas dotarło w przekazie medialnym, powiem tak kolokwialnie, jakby Unia się trochę przepraszała z węglem, że tak powiem. No bo skoro z Rosji nie chcemy, czy jest presja, żeby go nie importować, w związku z tym no, musimy u siebie, tak? Czy faktycznie tak to jest? Widać takie tendencje? cały ten program zielony, zielony ten plan dla Unii Europejskiej. Czy tutaj to jakoś są zmiany w kontekście wojny na Ukrainie?
Ja mam nadzieję, proszę Ojca, że ta refleksja przyjdzie, chociaż na razie nie da się jej zauważyć. Nawet po tych komunikatach, które były wysyłane przez Komisję Europejską, to raczej będzie parcie i nacisk na to, aby cały czas realizować tą zieloną linię w układzie intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ja oczywiście uważam, że OZE i odnawialne źródła energii, one powinny się rozwijać, tylko no to musi być robione w taki rozsądny sposób, bo przecież w całym miksie energetycznym, czy danego państwa członkowskiego, czy całej Unii Europejskiej, no musi być miejsce i na odnawialne źródła energii, i na paliwo gazowe, i na paliwo węglowe, dlatego żeby można było cały proces dostaw energii, która jest de facto takim krwioobiegiem w gospodarce, można było realizować. Natomiast czy to otrzeźwienie przyjdzie? Ja uważam, że jest właśnie moment idealny na to, aby rozpocząć poważną dyskusję o pewnej redefinicji albo urealnienia tego zielonego podejścia, bo przecież no, w różnego rodzaju procesach technologicznych te węglowodory muszą być wykorzystywane. No nawet Republika Federalna Niemiec, mając tak ogromnie rozwinięty sektor wiatraków czy fotowoltaiki, okazuje się, że i tak musi prowadzić stabilizację sieci pracy, dostaw układu elektroenergetycznego do tego, żeby zapewnić ciągłość dostaw do przemysłu, bo to przede wszystkim o przemysł chodzi, energii. I te źródła, które w tym momencie są odnawialne, one po prostu nie wystarczają. No po prostu nie wystarczają i tutaj cały czas trzeba korzystać z tych stabilnych jednostek pracy poszczególnych źródeł wytwarzania, czy to będzie węgiel kamienny, czy brunatny. Ale przy tym wszystkim ja zawsze podkreślam i też zawsze to mówię, że oczywiście musi też być troska o klimat, zaangażowanie w politykę klimatyczną. I to nie chodzi tylko o kwestie te, które reprezentuje dzisiaj Komisja Europejska, czyli takiego podejścia jedynego, który jest rzekomo słuszne, to jest sprawa związana tylko i wyłącznie z redukcją emisji, ale przecież mamy jeszcze działania proklimatyczne, które mogą być realizowane w układzie finansowania na przykład krajów biedniejszych, czy to krajów afrykańskich. O tym też mówi zresztą porozumienie paryskie. To są działania mitygacyjne, czyli takie łagodzące, związane ze zmianami klimatycznymi, które też należy i trzeba robić. Tutaj możemy mówić o zalesianiu. To są też kwestie adaptacyjne, związane szczególnie z dużymi ośrodkami miejskimi, tak aby w pewien sposób kształtować przestrzeń, aby zadbać o tak zwaną zieloną i niebieską architekturę, czyli to niebieska to jest związane z wodą szeroko pojętą, to jakieś oczka wodne, prawda, rzeki, stawy, a zielona to są oczywiście parki, trawniki, co ze względu na zmieniające się otoczenie klimatyczne i temperaturowe, no też daje pewną ulgę w funkcjonowaniu społeczeństwa, szczególnie w tych dużych ośrodkach miejskich. Poza tym jest wiele różnego rodzaju innych działań, które przewiduje i konwencja klimatyczna, i porozumienie paryskie, czy kolejne dokumenty, które się pojawiały na przestrzeni czasu, które daje możliwość realizowania różnego rodzaju działań dla dobra klimatu, bo przecież w zasadzie chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że trzeba chronić klimat, trzeba poprawiać, trzeba zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, tylko no są bardzo różne okoliczności. My w tych okolicznościach, tak jak kiedyś patrzyliśmy tylko na okoliczności poszczególnych państw, to dzisiaj ze względu na to, co dzieje się na Ukrainie, musimy też spojrzeć na ten problem od strony regionalnej i od strony własnego państwa. tak, aby no w pierwszej kolejności zabezpieczyć funkcjonowanie naszej gospodarki i zabezpieczyć swobodną i pewną dostawę energii do Polaków, także po przystępnych cenach. Bo miejmy świadomość tego, że dzisiaj będzie ceny energii, one i tak by rosły. One i tak by rosły z różnych przyczyn. Mówię o tym okresie jeszcze przed wybuchem wojny 24 lutego, ale teraz z różnych przyczyn one mogą intensywniej i szybciej rosnąć. To jest mniej więcej to wygląda w ten sposób, że jeżeli rośnie nam 1000 metrów sześciennych gazu, cena 1000 metrów sześciennych gazu, bo to jest jednostka rozliczeniowa na giełdach, to w zasadzie regułą jest, że w ślad za tym rośnie cena węgla kamiennego i ropy naftowej, a też dzisiaj obserwujemy taką sytuację, że zaczyna się pojawiać problem z biomasą. No biomasę to możemy też mówić o drewnie kawałkowanym, takim do kominka, ale ja mówię tutaj też o tej biomasie peletowej, która jest wykorzystywana w kotłach właśnie na biomasę. To jest taki ten granulat często i powszechnie dzisiaj spotykany. To pewnie nasi słuchacze kojarzą, jak to wygląda. Ale dzisiaj no, dochodzi już do tego, że nawet biomasa, ta, która jest w formie peletu, już jest nieracjonalizowana, ale racjonowana u dostawców. No ja dzisiaj miałem dyskusję z takim swoim kolegą, który właśnie ma taki kocioł biomasowy i on dzisiaj mógł zakupić chyba tylko 10 worków tej biomasy, to jest po 15 kilo pakowane. Akurat no podaje ten wymiar. W każdym razie no to jest problem, dlatego że oprócz tych węglowodorów, które były z Rosji importowane do Europy, to także Rosja i Białoruś są bardzo dużymi importerami do Europy, także biomasy. A biomasa także w tym układzie wielkim przemysłowym, ciepłowni, elektrociepłowni, czy nawet elektrowni zawodowych, jest paliwem, które jest traktowane w układzie handlu uprawnieniami do emisji jako paliwo bezemisyjne. Więc zapotrzebowanie na biomasę w Europie było zabezpieczane też właśnie z kierunku wschodniego, czy to z Białorusi, czy z Ukrainy też i też z Rosji. I dzisiaj, jeśli mówimy o sankcjach, jeśli mówimy o zerwaniu współpracy ze stroną rosyjską, to pojawia się na horyzoncie także problem rzeczywiście biomasy, która jest użytkowana w dużej energetyce. A do tego jeszcze, jak już jesteśmy przy tym imporcie różnego rodzaju towarów do Europy, to pamiętajmy o tym, że z Białorusi też nawozy potasowe są importowane do Europy i też nawozy azotowe między innymi są, czy fosforowe są importowane do Europy z Rosji, więc ten handel tutaj między Europą a Rosją nie przebiegał tylko na płaszczyźnie współpracy węgiel kamienny, czy ropa naftowa, czy gaz, tylko to było także związane z nawozami i z biomasą. I to jest coś, co na pewno moim zdaniem obecnie będzie instalacją w całej Europie w sposób rzeczywisty doskwierać.
Tak, panie ministrze, tak słucham tutaj pana wypowiedzi i tak sobie myślę też, my tu mówimy, inaczej powiem, dążenie do tej neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej, ale no dobrze, to jest taki ten ideał, ale przecież te wszystkie różne przedsiębiorstwa i przemysł, on nie zniknie, on się przyniesie, jak no, nawet pan wspomniał, o stali, która będzie importowana nie z Rosji, no to będzie z Chin importowana, z Indii i tam dalej będzie ten przemysł ciężki, nieekologiczny, będzie dalej przecież funkcjonował i robił swoje. Wiemy też, że choćby żywność, którą Unia Europejska importuje, u siebie chce mieć to rolnictwo zrównoważone. Tymczasem od partnerów handlowych, od których sprowadza żywność, nie stawia im takich wymogów, żeby tam było rolnictwo, jak to mówimy, zrównoważone. Kwestia niedozwolonych pestycydów, herbicydów, nasion modyfikowanych genetycznie. No, to się dzieje wszystko tam, poza naszymi granicami. My tam kupujemy, mamy u siebie czyste podwórko, a tam to się dzieje. Czy tutaj cały czas mówię wokół tego Zielonego Ładu. Chcemy chronić środowisko, dobrze. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, ale czy tutaj... No cały czas o tej refleksji krążę, chcę zapytać, czy na ile ona się pojawia? Na ile ona się pojawia tutaj gdzieś w kontekście tej wojny na Ukrainie? Zmiany łańcucha dostaw, tu pan mówił, czy łańcuchu dostaw, zmiany rynków zbytu i tak dalej. Czy coś tutaj jakieś są, nie wiem, znaki, sygnały mówiące, że no... Będzie to gdzieś może, nie wiem, jak nazwać, urealniony realizm bardziej niż i takie pobożne życzenia ze strony Unii Europejskiej.
No proszę ojca, tu jest bardzo istotny temat, o którym ojciec wspomniał, mianowicie neutralność klimatyczna, bo to jest pojęcie, które pojawia się wiele razy, szczególnie w dyskusji tej europejskiej na temat polityki klimatycznej, neutralność klimatyczna, i tą neutralność klimatyczną mamy zrealizować na rok 2050. Chociaż należy tu wyjaśnić, że neutralność klimatyczna jest pojęciem wynikającym z porozumienia paryskiego, które mówi o tym, że temperatura na Ziemi nie powinna, nie może wzrosnąć więcej niż 2 stopnie, ale do roku 2100. I następnie neutralność klimatyczna w ujęciu tego dokumentu globalnego, jakim jest porozumienie paryskie, sprowadza się do tego, że my mamy jako ludzkość emitować, możemy to robić, powinniśmy to robić, bo są kraje, które intensywnie chcą się rozwijać, czy to kraje Dalekiego Wschodu, czy Ameryki Łacińskiej, ale jednocześnie tą emisję mamy bilansować poprzez pochłanianie, poprzez wykorzystywanie ogólnie zasobów przyrodniczych do tego, żeby zbilansować swoją emisję. I to jest neutralność klimatyczna, o której mówimy w ujęciu globalnym. Natomiast w ujęciu europejskim mamy do czynienia z pojęciem dekarbonizacji, i tak powinniśmy to nazywać, czyli usunięciem wszystkich węglowodorów, węgla, gazu, ropy z miksu energetycznego już w roku 2050. Więc to jest trochę pomieszanie pojęć, bo tak jak powiedziałem, w tym podejściu, które jest proponowane przez Unię Europejską, mówimy o zupełnym wyzbyciu się paliw kopalnych z wytwarzania energii czy innego rodzaju towarów, i to jest ta sytuacja. No i teraz, jeśli my mamy się wyzbyć z wytwarzania energii paliw kopalnych, no to jest kilka problemów. Po pierwsze, no to są problemy, czym to zastąpić. Po drugie, jakie będą możliwe i stabilne źródła wytworzenia energii, jej przesłania, tak aby zabezpieczyć właśnie dostawę energii do przemysłu i do gospodarki, także do domostw. No i kolejna rzecz to jest, jakie będą koszty z tym związane, bo dzisiaj, no niestety to trzeba powiedzieć, konkurencyjność europejskiej gospodarki, ona cały czas systematycznie spada, ponieważ te różnego rodzaju towary, które są wytwarzane poza Europą, które płyną do Europy, które przybywają do Europy, one absolutnie nie mają obciążenia tych kosztów, ogólnie mówiąc, środowiskowych, które są w Europie. To jest tak jak te nawozy z Białorusi, które przyjeżdżają do Europy, szczególnie do krajów Beneluxu, Holandii, Belgii, one nie mają tych obciążeń środowiskowych. Więc one siłą rzeczy wpływają na konkurencyjność nawozów, które są produkowane na terenie Unii Europejskiej. To jest przecież oczywiste. Podobna sytuacja jest z innymi produktami, tak wspominaliśmy tutaj o tej stali. No ze stalą no rzeczywiście jest bardzo, bardzo poważny problem i cenowy, i w sensie dostępności. No a przecież stal jest podstawowym produktem, który jest wykorzystywany przecież w budownictwie, czy to będą jakieś tam pręty zbrojeniowe, czy to będą jakieś kształtowniki, czy jakieś półprodukty, które są przecież niezbędne do tego, bo tą stal przecież wszędzie wykorzystujemy. I tutaj no, te okoliczności powodują, że ta konkurencyjność ona będzie spadać. Oczywiście są różnego rodzaju mechanizmy, mogą być wprowadzane typu właśnie podatek graniczny węglowy na granicach Unii, żeby te produkty, które przypływają do Unii Europejskiej były obciążone podatkiem związanym z właśnie z dwutlenkiem węgla, cła różnego rodzaju. No ale to za chwilę będzie tak, że prawda będzie jedno cło, za chwilę będą odstępstwa, będą limity mniejsze, większe. I tak dalej, no i będzie bardzo dużo biurokracji, bardzo dużo różnego rodzaju papierów do zrobienia, do wypełnienia dokumentów, a później ten efekt będzie zupełnie znikomy, no bo jeszcze z całym szacunkiem dzisiaj według różnych opinii, różnych źródeł, emisyjność całej gospodarki Unii Europejskiej to się zawiera w ujęciu globalnym. Zawiera się na jakimś poziomie, różne źródła różnie podają, ale zawiera się od 11 do 7%, że taki udział w całej emisyjności świata ma Unia Europejska.
Bo 0,7%?
Nie, podałem przedział. 11 do 7%. Tak, czyli to jest powiedzmy, no jedni mówią 7%, inni mówią 8%. Te dane inwentaryzacyjne, one też są z pewnym przesunięciu czasowym pokazywane, bo to jest tak mniej więcej 2 lata dopiero po zakończeniu roku, no bo to trzeba zebrać te wszystkie dane ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, odpowiednio je obrobić, przedstawić, no też na potrzeby konwencji klimatycznej musimy raportować te informacje sprawozdawcze. No ale ten udział w całej emisji globalnej Unii Europejskiej, on cały czas systematycznie spada. On spada, ale jednocześnie to wpływa ewidentnie na poziom gospodarki. No to znowu wrócimy do tego przykładu stalowego, przemysłu stalowego. No dzisiaj tych hut już na terenie Europy jest naprawdę niewiele. A kiedyś ich było przecież bardzo dużo. W każdym bądź razie to jest tego typu problem, który rzeczywiście będzie nas dotyczył i będzie też wpływał na stan gospodarki w Polsce, bo dzisiaj jeśli spojrzymy na to, jak ceny paliwa, czy ceny energii się zwiększyły, czy ciepła, no to w tym momencie zaczynamy wpadać w taką spiralę inflacyjną i to prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński też wspominał o tym, to jeszcze mówię przed wybuchem wojny, przed 24 lutego, że w polskiej gospodarce mamy do czynienia z tak zwaną zieloną inflacją, której my jej do końca w tym momencie jeszcze nie widzimy, ale ona będzie widoczna, bo jeśli spojrzymy na te firmy, które są objęte tym systemem handlu uprawnieniami do emisji, to mamy taką okoliczność, że firmy zgodnie z wymogami ustawy i przepisów prawa i dyrektywy do końca marca tego roku muszą się rozliczyć, czyli muszą rozliczyć swoją emisję za poprzedni rok. Żeby ją rozliczyć, jeśli mają niedobór uprawnień, czyli te jednostki rozliczeniowe jednej tony CO2, muszą ją zakupić. Jak już ją zakupią i poniosą koszty do końca tego kwartału, czyli do końca tego miesiąca, to dopiero będą mogły na swoim takim koncie internetowym, quasi bankowym można powiedzieć, no ale takim koncie rejestrowym który jest właśnie przypisany do handlu uprawnieniami do emisji, te uprawnienia dopiero umorzyć. Jednocześnie dzisiaj, produkując, cały czas też muszą na bieżąco, bądź na koniec roku, to już zależy indywidualnie od firmy, czy od biznesu, jaki kto prowadzi, ale muszą przygotować sobie obciążenie też na zakup jednostek CO2. Wczoraj tak dla przykładu podam, sprawdzałem, ta jednostka na giełdzie w Londynie, ona kosztowała 78 euro, czyli to jest już naprawdę bardzo, bardzo dużo, dlatego że te takie kwoty, jeśli ktoś ma instalację, która jest objęta tym systemem EU ETS, no to on musi te koszty ponosić, czyli musi do swojego produktu, czy to będzie tona stali, czy to będą cegły, czy to będzie paliwo, czy stal, czy nawozy, musi sobie te obciążenia związane z tym systemem no dopisać po stronie kosztów. Jest dzisiaj tak, że przecież potworne pieniądze, bardzo, bardzo duże, zostały przeznaczone przez firmy, od wielkich firm typu PGE czy Tauron, a skończywszy na małych cegielniach, często firmach rodzinnych. Te koszty zostały poniesione, ktoś na tym zarobił zupełnie przyzwoicie i nagle się okazuje, że jak te koszty, które my ponieśliśmy, jak one wpłynęły na poprawę, ogólnie mówiąc, klimatu. No bo jest pytanie, jeśli takie miliardy, miliardy, miliardy euro zostało wydane na, w ramach tego mechanizmu, no to jaki jest efekt, jeśli chodzi o poprawę klimatu? Mówiąc o klimacie, mówię o całym klimacie, tak? Czy jest cieplej, czy jest zimniej, no to tak to wygląda. Więc pytanie, na ile to jest racjonalne, jeśli chodzi o koszty. A problem jeszcze związany właśnie z handlem uprawnieniami do emisji jest taki, że w roku 2018 weszła dyrektywa, która była taką dyrektywą zupełnie finansową, związaną z rynkami, instrumentami finansowymi. Nastąpiła nowelizacja i ta dyrektywa uznała, że uprawnienia do emisji dwutlenku węgla są instrumentem finansowym. A skoro są instrumentem finansowym, to w tym rynku także mogą uczestniczyć, jeśli potraktujemy tą jedną tonę CO2 jako instrument finansowy, być może podatkowy, tutaj zdania uczonych są podzielone i spór i dyskusja na ten temat trwa, no ale wracając do tego głównego wątku, że jeśli jest to instrument finansowy, który nie jest jednocześnie papierem wartościowym, no to na tym rynku i na giełdach CO2 pojawili się inwestorzy z dużą gotówką, którzy byli bardzo mocno zainteresowani krótkim, spekulacyjnym, intensywnym i wysokim zyskiem. A jednocześnie te firmy, które z mocy dyrektywy są objęte systemem EU ETS, stanęły w obliczu tego, że nagle ktoś zaczął skupować duże ilości uprawnień, więc ich było mniej na rynku. Jak było mniej na rynku, no to cena szła do góry, ktoś je miał. Jak już było wysoko, to w tym momencie ktoś kupił za 60, 50, 30 euro i czekał na zwyżkę, aż będzie po 90. Jest tak, że ktoś za te 90 euro tą jedną tonę CO2 musi zakupić i to są realne problemy, ponieważ nie wszyscy kupują, można powiedzieć, na bieżąco. I ta dyrektywa dopuściła, stworzyła ten mechanizm, że niestety na ten rynek uprawnień CO2 weszły podmioty z bardzo dużymi pieniędzmi, które były zainteresowane właśnie takim zyskiem. No to jest mniej więcej w ten sposób, znowu podam to w wielkim uproszczeniu. Wyobraźmy sobie sytuację, że na polskiej wsi kwoty mleczne są uwolnione i można nimi handlować na giełdach. No to albo te kwoty mleczne są po to, żeby, bo to jest i CO2, i kwoty mleczne jest podobnym systemem, tak jak kiedyś kwoty cukrowe. To jeśli mamy sytuację taką, że kwoty mleczne nagle będą poddane spekulacji na rynku europejskim giełdowym, no to w tym momencie jak będzie z produkcją mleka w Polsce, czy nawet w Unii Europejskiej, ponieważ ten system, tak jak było kiedyś, on powinien być zamknięty i tylko i wyłącznie powinien być przypisany do tych instalacji, które z mocy dyrektywy są objęte tym systemem. A dzisiaj problem jest taki, że niestety weszły inne podmioty z dużymi pieniędzmi i to spowodowało bardzo poważne konsekwencje. Ale te konsekwencje, one zostały w jakiś sposób zauważone nawet przez Radę Europejską, ponieważ Rada Europejska w październiku tamtego roku poprosiła komisję o to, aby uruchomić procedurę kontrolną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i nad sektorem bankowym, czyli można powiedzieć taki KNF, tylko europejski, ażeby zobaczyć, czy nie dochodziło na tym rynku do różnego rodzaju spekulacji finansowych, czy stymulacji jakiejś gry na zwyżkę albo gry na stratę, bo czasami też gra się na stratę. Czyli na stracie można zarobić, to już dochodzimy do takich, chociaż to jest mechanizm znany już bardzo długo, że można zarobić na tym, że akcje spadają. Ale to nie chodzi o to, że spadają i kupiłem taniej i sprzedam drożej, tylko chodzi o to, że się zakładamy, że jutro spadnie i z tego tytułu, że ja przewidziałem, że jutro spadnie, no to dostaję z tego tytułu jakieś pieniądze. Ale już wracając do głównego wątku. I w ogóle ten mechanizm, on się absolutnie wypaczył. On w swojej logice miał iść ku temu, ażeby zmieniać gospodarkę europejską, ażeby stymulować w pewien sposób transformację energetyczną, czyli przechodzenie, może odchodzenie raczej od paliw kopalnych. I problem jest autentyczny i obecnie rzeczywisty, ponieważ ten mechanizm trwa. Codziennie ktoś w Europie i w Polsce musi kupować te uprawnienia. Jednocześnie też trzeba powiedzieć, że dzisiaj wystawianie sprzedaży uprawnień na rynku jest realizowane przez Komisję Europejską, ponieważ to Komisja Europejska ma nad tym swoją władzę, jeśli chodzi o aukcje. I te aukcje w zasadzie są realizowane na jednej giełdzie w Lipsku w Niemczech, gdzie tam można kupić i sprzedać w ramach obowiązujących rejestrów te uprawnienia. Natomiast tak czy inaczej, proszę ojca, ten system absolutnie on wymaga reformy, ponieważ są ponoszone bardzo, bardzo duże obciążenia, które w układzie poprawy klimatu nie wiem, albo chyba niewiele wnoszą. One niewiele wnoszą. I to jest poważny problem.
Panie ministrze, zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów tutaj wraz z nami na antenie. Drodzy państwo, mówimy na temat polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego w kontekście wojny na Ukrainie. A naszym gościem jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszam państwa do telefonu. Przypomnę nasze numery. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Południowej Polski 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I już odbieramy telefony. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dzień dobry. Mówi Ryszard z Gdyni. Ja mam taką sprawę związaną między innymi z tymi problemami, które tutaj poruszył ekspert. Chodzi między innymi o tak zwaną ustawę gazową, która zakładała ulgi dla tak zwanych gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. I co się okazuje, w związku z tym, że mamy w moim budynku wielorodzinnym jest kotłownia, spółdzielnia ma umowę z OPEC-em, a OPEC Gdynia, natomiast OPEC kupuje gaz z PGNiG-y i dostarcza ciepło do lokali mieszkalnych. Ta ustawa gazowa, która początkowo obowiązywała od 2023 roku, a wczoraj zarówno premier Morawiecki, jak i pani minister Moskwa określili, że będzie przedłużone jej obowiązywanie do 2027 roku, nie obowiązuje w moim przypadku i w przypadku innych mieszkań, to jest około kilkaset tysięcy odbiorców, gdyż w rozumieniu artykułu 4 prawo o przedsiębiorstwie są to przedsiębiorstwa energetyczne, ciepłownie, elektrownie i nie może być ta tak zwana ustawa gazowa, czyli te ulgi zastosowane z uwagi, gdyż dyrektywa gazowa z 13 lipca 2009 roku oraz traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwo nie może objąć taryfami gazowymi podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą. W związku z tym nam już od lutego podwyższono o ponad 100% opłaty za ciepło. Być może, że jeszcze będą większe opłaty. Dotyczy to kilkuset tysięcy mieszkańców Polski. Wiem, że Senat wprowadził taką poprawkę, ale Sejm to, jak to się mówi, skasował z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, panie Ryszardzie.
Zabieram się w odbiór. Dziękuję uprzejmie.
Zabieram się. Panie ministrze?
Tak, dziękujemy za to pytanie panu Ryszardowi. Tu jest, z tego co zrozumiałem, to pan Ryszard jest klientem ciepłowni czy elektrociepłowni komunalnej i w tym momencie jest taka okoliczność, jeśli to dobrze rozumiem, że jego do jego mieszkania jest dostarczane centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa. I on jest objęty taryfą, którą nadaje Urząd Regulacji Energetyki i to jest, tak jak on sam powiedział, to jest rynkowa działalność gospodarcza. To jest raz. Druga sprawa, no to rzeczywiście jest tak, że Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest zobowiązana do stosowania różnego rodzaju przepisów, które wynikają albo poprzez dyrektywę, że musimy zrealizować cel dyrektywy, albo rozporządzeniem na przykład Parlamentu Europejskiego i Rady, które wiąże nas wprost jako kraj. I tam są różnego rodzaju zapisy, które regulują w sposób bardzo precyzyjny działalność różnego rodzaju firm w Polsce. Bardzo podobna sytuacja jest, jeśli spojrzymy na sprawy związane z pomocą publiczną, bo ta pomoc publiczna występuje na przykład także w rolnictwie i dzisiaj te zapowiedzi, które padły ze strony pana premiera Morawieckiego w tym tygodniu kończącym się, jeśli chodzi o dopłatę do nawozów sztucznych właśnie dla rolników, no to na to jeszcze, na tą dopłatę z naszych pieniędzy budżetowych musi się zgodzić jeszcze dodatkowo Komisja Europejska. Dlatego, że przepisami o pomocy publicznej są objęte wszystkie kraje Unii Europejskiej, aczkolwiek no są różnego rodzaju wyłączenia, wyjątki i tak dalej. Natomiast tutaj w przypadku tego opisanego przez pana Ryszarda, no to dotyczy już spraw związanych stricte z energetyką, czyli z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku wytwarzania energii, która i ta energia, no tutaj mówię o cieple, jest związana z dostarczaniem tej energii do mieszkańców.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, halo? Halo?
Nie będzie pochwalony Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Można przyłączyć się do rozmów.
Prosimy, tylko prosimy o wyłączenie radia, bo jest chyba włączone, tak się wydaje.
Wyłączone.
Świetnie. Witamy pana na antenie. Pana imię?
Edward.
Panie Edwardzie, już słuchamy pana uważnie, proszę.
Już można?
Tak, można.
Ja spokojnie tak nie mogę słuchać tych różnych właśnie tematów dotyczących właśnie tej polityki Unii Europejskiej. I dlatego też muszę sobie, chciałbym powiedzieć parę słów na ten temat, takich uwag. Oczywiście, tak, zacznijmy od neutralności klimatycznej. No, to jest w ogóle nieporozumienie, bo od 100 lat temperatura Ziemi, w ciągu 100 lat temperatura Ziemi wzrosła prawdopodobnie, różne są oceny, 0,5 stopnia Celsjusz. A teraz ktoś się boi, że w ciągu 30 lat... Czy mamy bronić, żeby w ciągu 30 lat nie wzrosło o 2 stopnie. Jakim to cudem nagle wzrośnie temperatura Ziemi o 2 stopnie, jeżeli w ciągu 100 lat wzrosła o 0,5 stopnia? Teraz tak, dekarbonizacja do 2050 roku, czyli usunięcie całkowicie spalania węgla z atmosfery Europy. Po co Europa się ma wysilać, jeżeli obie Ameryki nic nie zrobią w tym temacie? Państwem nie kiwną, Chiny nie kiwną, Rosja nie kiwnie, Indie nie kiwną, Australia nie kiwnie. Po co mamy takie eksperymenty robić swoim kosztem, to ja tego nie rozumiem. Jeżeli, no powiedzmy sobie, Unia Europejska to jest 7% gospodarki światowej. I co tymi 7% my tutaj zwojujemy? Co polepszymy na Ziemi, jeżeli mamy faktycznie polepszyć? Ale to my nic nie polepszymy, dlatego że klimat zależy od Słońca. Od pracy Słońca. Słońce pracuje niejednakowo, jak mnie uczono. Pracuje w jednym roku lepiej, w drugim roku gorzej. W trzecim roku wraca z powrotem do normy jakiejś i tak dalej. I to wszystko, co się dzieje na Ziemi, zależy od współpracy Słońca, gdzie wybuchy jądrowe dają energię. Tam panuje temperatura, powiedzmy, w granicach 5 milionów stopni Celsjusza. I właśnie czepiono się w Unii Europejskiej dwutlenku węgla, że on jako gaz jest przyczyną tam, powiedzmy sobie, ocieplania klimatu, którego nie udowodniono.
Panie Edwardzie, i proszę jakoś pytanie sformułować do naszego gościa, dobrze?
No pytanie właśnie. Ja właśnie mam pytanie, dlaczego nasi politycy zachowują się tak potulnie? Bo jeżeli się tak będą zachowywać potulnie, jak się zachowują w stosunku do Unii Europejskiej, no to my niczego nie zwojujemy, tylko zostaniemy niewolnikami tej Unii. Po prostu i my jako będziemy kolonią, jak jest wiele państw zresztą, a przecież nie o to chyba nam chodziło, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Myśmy liczyli na to, że będzie nam trochę lepiej. A tutaj niestety zanosi się, że będzie coraz gorzej, bo ceny nawozów rosną niesamowicie. A dlaczego? No dlatego, że wymyślono ten podatek, pseudopodatek od dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla nie jest żadnym szkodliwym gazem. Dwutlenek węgla to jest drobny procent gazów w ogóle w atmosferze. To jest chyba 0,4% czy 0,04% to są mikroprocenty. Najwięcej w atmosferze ziemskiej jest azotu przecież. Nie, przepraszam, tak, azotu. 78%, tam 18% tlenu.
Panie Zwari, czyli pan mówi tak, pytanie o zachowanie naszych polityków takie spolegliwe. Tu pan mówi o tym wzroście temperatury, o dekarbonizacji.
Dlaczego, no właśnie, dlaczego nasi politycy nie walczą o nasze sprawy? Nie tylko sprawy nasze, w ogóle sprawy europejskie. No podczas wymyślono zresztą w ogóle cały program tego
panie Wali, chciałbym dać głos naszemu gościowi, żeby odpowiedział na pana pytanie, bo są inne telefony. Bardziej proszę o pytania niż głoszenie różnych odpowiedzi gotowych, dobrze?
Dobrze. Więc kończę tak. To już wystarczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się również.
To tak odpowiadając, proszę ojca, tutaj, no to był bardzo ciekawy głos, ale może tak po kolei. Pierwsza sprawa to jest taka, żeby też wyjaśnić pewną kwestię, bo ona czasami umyka w tej całej dyskusji związanej z, właśnie z polityką klimatyczną, bo rzeczywiście, jak zauważył pan Edward, to jest prawda, że dwutlenek węgla nie jest gazem szkodliwym dla człowieka i dla życia na Ziemi. Wręcz odwrotnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no przecież od picia wody gazowanej, gdzie mamy w środku dwutlenek węgla w butelce, jeszcze nikt się nie otruł. Kolejna rzecz to jest kwestia efektu cieplarnianego, ponieważ tutaj, żeby to wyjaśnić od początku, to trzeba sprawę ująć w ten sposób. Efekt cieplarniany jako taki ze względu na funkcjonowanie życia na Ziemi jest zjawiskiem korzystnym, bo gdyby nie było efektu cieplarnianego, czyli tej otoczki gazów nad naszym globem, to temperatura na Ziemi by wynosiła minus 18 stopni, czyli nie byłoby życia na Ziemi. Natomiast problemem jest intensyfikacja efektu cieplarnianego, czyli intensyfikacja następuje wskutek antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. I te gazy odpowiadają to, że ten efekt się pogłębia, czyli ta ilość energii, która jest przekazywana na Ziemię, ona później zostaje odbita i powraca ponownie na Ziemię i to jest w tym momencie temperatura na Ziemi nam się podnosi. To jest kolejna rzecz. Następna sprawa, którą pan Edward poruszał, to jest taka, że dzisiaj ludzkość, państwa strony porozumienia zgodziły się, porozumienia paryskiego, zgodziły się do tego, że przyjmują tak zwany cel temperaturowy, czyli to jest to 2 stopnie Celsjusza. I mamy wszyscy świadomość tego, że umawiamy się na poziomie globalnym, że będziemy dążyć do tego, aby temperatura na Ziemi nie wzrosła więcej niż 2 stopnie Celsjusza. I będziemy na ten temat podejmować różnego rodzaju działania, które mają właśnie pozwolić na osiągnięcie takiego celu. I to jest do roku 2100. I tutaj zgoda polityczna pomiędzy państwami, które przyjęły, ratyfikowały porozumienie paryskie jest. Tylko na poziomie już poszczególnych gospodarek czy grup organizacji regionalnych gospodarczych dochodzi do takiej sytuacji, że to podejście do klimatu, do ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest bardzo różne. No inaczej do tego podchodzi na przykład Chińska Republika Ludowa, inaczej Unia Europejska. I ostatnie zdanie, o którym wspominał też pan Edward, no to trzeba sobie powiedzieć, że na przykład takie kraje jak Australia, które są dużymi eksporterami węgla kamiennego, ponieważ ten węgiel w Australii, on jest stosunkowo na płytkich głębokościach i jest wydobywany metodą odkrywkową. Te państwa, one zapowiedziały, że dalej będą intensywnie rozwijać swój przemysł wydobywczy i będą dalej sprzedawać węgiel, tutaj głównie na rynki azjatyckie, chiński, indyjski czy do Indonezji, dlatego, że oni upatrują w tym po prostu sposobu na rozwijanie własnej gospodarki i zarabiania na tym. I to jest przecież, Australia jest państwem, że tak powiem, zasobnym i bogatym. Też zaangażowanym bardzo mocno w sprawy klimatu i polityki klimatycznej, jednocześnie uznała, że dalej będzie ten węgiel eksportować, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie właśnie w krajach azjatyckich, czyli wśród tych gospodarek rosnących.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwała Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zygmunt z Gdańska.
Witam.
Witam ojca prowadzącego i witam pana ministra. Panie ministrze, nie mogłem się dodzwonić w tej pierwszej części telewizyjnej, co była. I było tam szeroko omawiany temat lasów państwowych i planów uproszczonych, planów urządzenia lasu.
I chciałem takie pytanie zadać, panie ministrze. Na mojej działce, ona ma 0,4 hektara, jest opracowany miejscowy plan zwolnienia przestrzennego, czy prawo miejscowe. I na tym planie las mu starosta opracował uproszczony plan urządzenia lasu, co jest sprzeczne z planem, miejscowym planem zagrożenia przestrzennego. I jak ja mam to ogryźć? To konkretnie chcę to nagłośnić. To robi starosta łowicki z Łowicza. Co się dzieje? My chcieliśmy dom postawić, nie możemy, bo jest las. Plan pozwala budować dom, a uproszczony plan urządzenia lasu zabrania, bo tam ma być las. To się dzieje tak w Łowiczu. My się męczymy z tym już od 2007 roku. Jak to wyprostować? Z kim to rozmawiać, żeby tą sprawę załatwić? Na przykład, żeby nie było takiej dwójwładzy, że na tej mojej działce rządzi starosta z lasem i ustawa o planowaniu przestrzennym gmina Nieborów.
To rozumiemy, panie Zygmuncie, że pan już był w różnych urzędach i te sprawy już próbował wyjaśnić,
byłem,
tak?
Byłem i to głową w mur, takie kopanie wszędzie. Się z koniem.
No dobrze, jasne pytanie, takie bardzo konkretne tutaj. Dziękujemy. Rozumiem, że teraz pan przejdzie na odbiór przez radio.
Przechodzę tak? na odbiór, tak.
Dobrze, dziękuję bardzo.
No bardzo trudne pytanie, bo ja nie znam dokładnie sprawy, ale mi się wydaje, że jeśli to dobrze zrozumiałem, to mamy taką sytuację, że w planie przestrzennego zagospodarowania jest działka budowlana, ale jednocześnie ta działka chyba jest działką leśną. Więc pytanie, znaczy no to wymaga jakiegoś wyjaśnienia na pewno na poziomie starostwa, bo w przypadku pana Zygmunta on też na swojej działce ma jakiś uproszczony plan urządzania lasu i taka sytuacja jest realizowana przez starostę danego miejsca, jeśli tam są tereny leśne. Powiem szczerze, proszę ojca, że nie odpowiem, co tutaj podpowiedzieć, natomiast mi się wydaje, że występuje jakaś kolizja pomiędzy tym, co jest działką budowlaną, działką leśną i planem zagospodarowania przestrzennego.
No, mówił, że panie Zygmunt, że tam jakaś dwuwładza jest, że jakby każdy sobie rości prawo, różne urzędy do tej jednej działki, tej samej. Do kogo mógłby się zgłosić pan Zygmunt w takim razie z tym? Do gminy gdzieś? Nie wiem.
Nie, no ja myślę, że tutaj trzeba tą sprawę chyba tak mi się wydaje, w taki sposób uporządkowany od samego początku przeprowadzić. I no pytanie, czy tam w ogóle istnieje możliwość jakiejś zabudowy. No z tego, co mówi pan Zygmunt, to tak, że istnieje, no ale z drugiej strony nie wiem, dlaczego miałby nie mieć wydanych warunków dla realizacji takiej inwestycji.
Trudno właśnie bardziej. To bardzo, bardzo szczegółowa sprawa, taka konkretna i trzeba było pewnie znać o wiele więcej szczegółów. Odbierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jeszcze Boże.
Nie będzie chwalony Jezus Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem na antenie, tak?
Tak, witam pana.
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do pana ministra.
A pana imię można mi poznać?
Mirek, Południowa Polska. Ja mam takie pytanie. Czy ktoś wreszcie powie, że król jest nagi? Czy zawód lekarza psychiatry, przepraszam, że tak mówię, to jest zawodem wymarłym? Przecież ci ludzie, którzy takie pomysły przekazują i chcą je wprowadzać w życie, oni się kwalifikują bez żadnego, że tak powiem, nie wiem, no kwalifikują się do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, tak powiem. Przeżyłem jedną komunę. Jako dziecko pamiętam te całe, ubierali mnie w mundurek zuchowy, dawali chorągiewki do ręki, mówili mi, jaka mnie piękna przyszłość czeka. Myślałem, że to mam już za sobą. Mam teraz 60 lat i widzę, że ja w jeszcze gorsze bagno my wpadamy. Po co nam jest to potrzebne? Czy nie mogliby się na przykład premierzy tych krajów spotkać, ustalić określone warunki, na jakich współpracujemy, a tych całych nierobów wysłać do jakiejś pracy, nawet do tych kopalni, które chcą zamykać? Przecież niedługo to ja chcąc wyjść na balkon, postawić sobie ten leżak czy krzesełko na balkonie, będę musiał płacić, bo będę zatruwał powietrze wydychanym dwutlenkiem węgla. Ludzie, zastanówmy się, przecież produkcja neodymu, który potrzebny jest do tych produkcji tych wiatraków, tona, produkcja tony neodymu wytwarza 70 ton podobnież dwutlenku węgla. Natomiast produkcja tony stali to jest jakieś 1,9 tony dwutlenku węgla. Kto będzie utylizował te śmigła z wiatraków? Ile tego miejsca potrzebujemy na to? Ja nie wiem. No naprawdę, ktoś musi wreszcie powiedzieć, król jest nagi. Stara bajka dla dzieci. No to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór, bo naprawdę tak. Już się nie da tego słuchać o tym wszystkim.
Dzięki wielkie za to pytanie, panie ministrze.
No więc tak odpowiadając, rzeczywiście dzisiaj ja nie słyszałem i nie czytałem na ten temat, chociaż interesuję się tą tematyką. Nie ma metod utylizacji czy przerobu, albo inaczej bym powiedział recyklingu tych piór wiatrakowych. One są
gdzieś jest już ten problem w Niemczech, że już jest tyle tego, że są jakieś składowiska pewne dość duże.
Tak, no bo po prostu to trzeba, nie ma metody nie tyle utylizacji, co recyklingu i powolnego przetworzenia, no dlatego, że są wysokospecjalistyczne materiały, różnego rodzaju włókna szklane, polimery, tworzywa sztuczne kolejnej, trzeciej czy czwartej generacji, więc jest to rzeczywiście z tym problem, a te materiały po prostu się zużywają podczas pracy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą poruszył pan Mirosław, to są kwestie rzeczywiście związane z tak zwanymi metalami ziem rzadkich. Tutaj pan profesor Mariusz Onorion Jędrysek, dawny główny geolog kraju, by więcej powiedział na ten temat, ale te metale ziem rzadkich, one występują czy w Azji, czy w Afryce i jest rzeczywiście bardzo poważny problem, patrząc od takiej strony czysto ludzkiej, w jaki sposób te metale właśnie do elektromobilności, do odnawialnych źródeł energii, do całej tej wielkiej transformacji są pozyskiwane. Bo są po prostu potrzebne w procesie technologicznym. I kolejna sprawa, którą wspominał pan Mirosław, to jest problem związany z, można powiedzieć, no, śladem węglowym. Ślad węglowy to jest takie pojęcie, które występuje na przykład w paliwach. Bo dzisiaj, jeśli mówimy o odnawialnych źródłach energii, to są przepisy unijne, które mówią o tym, że trzeba dla każdego paliwa policzyć ślad węglowy. A ten ślad węglowy liczymy na etapie takich trzech etapach, czyli to jest wydobycie, później jest transport i później jest sam proces przemiany, czyli moment wytworzenia energii. I na przykład dla biomasy, która co do zasady nie jest objęta handlem uprawnieniami do emisji i jest traktowana jako źródło bezemisyjne, przynajmniej jeśli chodzi o CO2, to mamy taką okoliczność o to, że ta biomasa, ślad węglowy dla niej jest liczony w momencie pozyskania, następnie transportu, czy to będzie transport kolejowy, czy samochodowy i dopiero proces przemiany. Bardzo podobna i tak samo liczymy na przykład wydobycie gazu na Syberii przykładowo, następnie transport, no bo tłocznie gazu muszą pracować na to, żeby ten gaz przetłoczyć i później sam proces przemiany już bezpośrednio w kotle. I teraz no jest cała bardzo poważna debata, która zaczyna przyjmować uregulowania formalne i administracyjne związane z tym tematem śladu węglowego szerokiego, ale podobna sytuacja i tego nie ma dzisiaj metodyki, bo to nie jest takie łatwe, żeby to policzyć, no ale dzisiaj podam taki przykład, jeśli samochód płynie z krajów azjatyckich, no bo on płynie, prawda, w jakimś kontenerowcu, To jest tak, że on jest produkowany w Azji.
Samochód elektryczny czy spalinowy?
No to zaraz do tego dojdę. Właśnie zaraz do tego proszę ojca dojdę. I płynie ten samochód, powiedzmy, jest wyprodukowany w krajach Dalekiego Wschodu. Następnie jest przetransportowany. Często się tak zdarza, że najpierw te kontenery płyną do Stanów Zjednoczonych. Następnie ze Stanów Zjednoczonych on przypływa do Hamburga w Europie i dopiero z tego Hamburga, wkładając ten samochód na lawetę, jedzie do Warszawy do salonu, albo do Katowic, albo tam gdziekolwiek indziej. I teraz jest pytanie takie. Jaki ten samochód ma ślad węglowy? Czyli ile dwutlenku węgla zużyto do tego, żeby go wyprodukować? Wyprodukować i przetransportować. I idąc dalej, dzisiaj mamy taką sytuację, że tego śladu węglowego dla tego samochodu tak na dobrą sprawę nikt nie liczy. On staje się dopiero samochodem ekologicznym w momencie, kiedy wyjedzie z salonu. No i wtedy może być albo samochodem z napędem hybrydowym, albo samochodem elektrycznym, albo też samochodem na benzynę spalinowym, no ale obniżonej ilości emisji dwutlenku węgla, czy tam cząstek stałych, to już jest kwestia wtórna. Ale no trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że w tym momencie ten samochód, on staje się dopiero ekologiczny w momencie, kiedy wyjedzie z salonu, tak? I on wtedy jest nieemisyjny, bo na przykład jest samochodem elektrycznym. Natomiast takie próby są podejmowane. Ja podałem przykład tych paliw, ale jeśli chodzi o różnego rodzaju towary czy dobra, które są wytwarzane, nie jest to policzone. Ja już nie chcę tutaj na audycji, ponieważ i tak mamy troszkę czasu, żeby te tematy dyskutować, ale nawet nie chcę, proszę ojca, też wspominać o tym, w jaki sposób części do samochodu, czyli na przykład silnik, akumulatory, przekładnie, skrzynie biegów, całe to wyposażenie jest produkowane w różnych częściach na świecie, albo co najmniej w Europie, i dopiero później jest to montowane. I ile jeszcze te wszystkie podzespoły w ramach różnego rodzaju fabryk i tych wielkich globalnych łańcuchów dostaw, te podzespoły czy części się przemieszczają.
Jeszcze panie ministrze, wyczytałem, że pan tu wspomniał o tym transporcie tego samochodu przykładowego naszego w kontenerowcu przez morza i oceany, ale wyczytałem, że nie wlicza się do bilansu emisji śladu węglowego, dwutlenku węgla, nie wlicza się statków morskich, gdyż emitują one dwutlenek węgla nie na terytoriach państw, a więc są wyłączone spoza ich wyliczeń poszczególnych państw, ale na wodach międzynarodowych, tak płyną te okręty, a więc nie jest to wliczane.
Ale emisja następuje, proszę ojca.
No tak, ale ono nie jest, statystyki jej nie dostrzegają, nie widzą jej.
Tak, dlatego że dopiero Unia Europejska podejmuje próby włączenia transportu morskiego do handlu uprawnieniami do emisji. Natomiast to na pewno nie będzie, to będzie dosyć ciekawe, dlatego, że przecież te statki pływają pod różną banderą, prawda? Są kraje, które w ogóle żyją z tak zwanego wynajmu bander. Proszę ojca, tutaj mówimy tylko o poziomie europejskim, natomiast na poziomie światowym, to ja nie słyszałem o tym i nie czytałem o tym, aby ktoś tutaj chciał być zaangażowany w tego typu podejście. No podobna sytuacja jest z transportem lotniczym, ponieważ samoloty tylko przez jakąś też wiele razy przebywają w przestrzeni powietrznej, która jest przynależna de facto do wspólnoty międzynarodowej, szeroko rozumianej, tak? A nie do przestrzeni powietrznej danego kraju, czy nawet Unii Europejskiej.
A tu pan Mirosław wspomniał o utylizacji tych piór wiatraków, chodzi o elektrownie wiatrowe, a dopytam jeszcze, na przykład panele fotowoltaiczne, ich potem utylizacja czy recykling, jest to też dość popularne teraz, choćby i w Polsce. Czy tu są jakieś prognozy, jakieś programy za kilkadziesiąt lat, kiedy to będzie już zużyte i co wtedy, jak to może być tutaj, czy to może być też problem?
Nie, no to na pewno będzie problem w tym sensie, że pewną analogię można porównać, pewną analogię zaznaczam, do tego, jaki dzisiaj mamy problem z azbestem, który konsekwentnie od wielu lat jest usuwany, czy to przede wszystkim tak zwany eternit, tak? No to kojarzymy tą nazwę i kojarzymy, jak to wygląda. Natomiast kiedyś na pewno trzeba będzie stanąć przed problemem związanym z wymianą tych paneli, z jakąś utylizacją, odzyskiem albo recyklingiem, ze względu na to, że to jak każde urządzenie techniczne, ono po prostu będzie się zużywać, będzie tracić na sprawności, też będą wchodzić inne, bardziej zaawansowane technologicznie tego typu urządzenia i kiedyś trzeba będzie no rzeczywiście tym problemem się zająć, tak jak dzisiaj się zajmujemy problemem z azbestem w Polsce, tak? Podobna sytuacja no, będzie wcześniej czy później ze styropianem czy z watą szklaną, która jest obecnie powszechnie używana do poprawy efektywności energetycznej budynków. No taki materiał jest, tak to wygląda od strony technicznej i budowlanej. Użytkujemy to, coraz mamy coraz większe osiągnięcia, jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej, czyli oszczędność. Czyli oszczędność energii, ale z tym problemem też kiedyś będziemy musieli się zmierzyć. No ale to też zakładam oczywiście, proszę ojca, że będzie jakiś postęp technologiczny, że cały czas nowe pomysły związane z realizacją różnego rodzaju działań prośrodowiskowych, one będą trwały. Pewnie wskutek potrzeby coś zostanie ciekawego, interesującego, na pewno wymyślone w tym zakresie.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, nazywam się Jacek. Czy jest możliwość zadania pytania panu ministrowi Pawłowi Fułkowi?
Tak, panie Jacku, już pan jest na antenie. Proszę bardzo.
Mogę już mówić?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Jacek Musiał, Polska Południowa. Chciałem zadać jakieś pytania panu ministrowi. Ja jestem autorem, tak w ogóle to jestem pełen podziwu dla dużej wiedzy pana ministra na temat obiegowej opinii o globalnym ociepleniu. Jestem autorem ponad 40 artykułów na temat globalnego ocieplenia. W połowie ubiegłego roku na biurko pana ministra trafił jeden z przypadkowych moich artykułów, dostałem tylko informację, że taki napłynął, ale żadnej reakcji ze strony pana ministra nie było. Chciałem zapytać, w jaki sposób mógłbym się skontaktować z panem ministrem? Gdzie mogę wysłać moje, może wszystkie artykuły, może wybrane artykuły, może pojedynczy artykuł? A dlaczego się chcę spotkać? Ponieważ globalne ocieplenie od CO2 ma pewne wady. Ja w swoich artykułach przedstawiłem, jakie były pobudki twórców całej teorii globalnego ocieplenia od CO2. Następnie przedstawiłem, jakie są prawdziwe przyczyny globalnego ocieplenia i dlaczego to nie CO2 jest temu winne.
Panie Jacku, pan pyta o możliwość kontaktu z panem ministrem. Skoro pan ma komunikat, że ten pan artykuł dotarł do pana ministra, to tą samą drogą proszę i inne przekazać. Tak mi się wydaje, że to byłaby droga już sprawdzona.
Tak, ale to nie ma problemu. To ja, jak pan Jacek się odezwie, no to ja spróbuję się z nim w jakiś sposób umówić i być może nawet spotkać. Natomiast jest sytuacja taka, że ja w ogóle i zawodowo, i hobbystycznie, prawda, bardzo dużo czytam. Ja nie kojarzę teraz w tym momencie tego artykułu pana Jacka. Być może go czytałem, natomiast też, jak gdyby, żebym był dobrze zrozumiany, dzisiaj trudno jest rozmawiać, to są dyskusje, które mogą być na poziomie pewnej dyskusji akademickiej, o tym, jaki wpływ ma, jak to się powinno odbywać, jak to rzeczywiście jest albo nie jest. W układzie tych dyskusji, no można powiedzieć, akademickich, związanych, jaki człowiek ma wpływ na zmiany klimatu, jaki gazy cieplarniane czy CO2 ma wpływ i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tego wątku rozwijać. Ja uważam w ten sposób, że jeżeli dzisiaj mamy takie zobowiązania na poziomie globalnym, które są dla Polski, ogólnie mówiąc, jeśli spojrzymy na porozumienie paryskie, zakładam, korzystne. Jeśli mamy wolę polityczną do tego, że te okoliczności są uznane, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatu, to oczywiście musimy tym tematem się zajmować. I teraz trochę, to oczywiście jest bardzo interesująca i ciekawa dyskusja, nawet jak się takie dyskusje odbywają, ale dzisiaj mi się wydaje, że jesteśmy już trochę na innym etapie w ogóle, w którym kierunku zmierza świat i Europa, i chyba bardziej powinniśmy się zajmować tym, w jaki sposób w tych okolicznościach możemy się odnaleźć, bo to też dla Polski jest bardzo duża szansa. A zupełnie w inny sposób dyskutować o tym, jak poszczególne procesy na Ziemi czy na Słońcu mogą wpływać na tę sytuację. Oczywiście to jest bardzo interesujące i ciekawe, aczkolwiek no, mi się wydaje, że też musimy więcej czasu poświęcać już na te okoliczności, z którymi w tym momencie mamy do czynienia.
Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne, a wojna na Ukrainie. Pan Paweł Sałek jest naszym gościem, jest doradcą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszamy Państwa do rozmów na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Spokój, dobro. Szanowny panie ministrze, bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić, bo udało mi się to po raz pierwszy od wielu lat. Przedtem jakoś częściej gościłem.
A mogę pana imię poznać?
Pytanie. Słucham? Tomasz Szawot Krzyża. No.
Tomasz, tak.
Mam takie pytanie do pana. Panie ministrze szanowny, historia gazyfikacji Polski jest mniej więcej taka. Otóż ja napisałem, muszę się troszeczkę przedstawić. Otóż napisałem pracę o wrześniu 1939 roku, w której udowadniam, że nie musieliśmy go przegrać, ale to jest mniejsza sprawa. Natomiast w tej pracy poruszam taką kwestię, prawda, jak rozwój polskiego przemysłu. I otóż według założeń Kwiatkowskiego i polskiej myśli gospodarczo-technicznej, gospodarka polska miała być oparta na gazie, a nie na węglu. I teraz skąd ten gaz miał się brać? Ano, gaz miał się brać z Podkarpacia, to jest jeden wątek, ale mamy jeszcze drugi wątek, mianowicie wynalazek doktora inżyniera Wielerzyńskiego. Otóż pan Wielerzyński był wynalazcą i twórcą firmy pod tytułem Gazolina. Syntezyzował sztuczne paliwo w Polsce i to grubo przed wojną właśnie z gazu. I to z gazu nie tylko czerpanego z ziemi, ale również generatorowego z węgla. Teraz tak, przed wojną mieliśmy dosyć dużo gazowni. W Warszawie to wiadomo, że prawda, na Woli, ale pierwsza gazownia to istniała na Powiślu. Prawda? I teraz według wszelkich obliczeń jeszcze z lat 70. to nawet na dzisiaj cena litra benzyny, zdaje się, uzyskiwanej metodą pana Wielerzyńskiego, inżyniera Wielerzyńskiego, prawda, sprzed wojny, bez żadnej modyfikacji, kształtowałaby się w tej chwili na poziomie, nie wiem, 3,20, 2,80, coś takiego. Przy czym, przy tej technologii mielibyśmy i gaz, i benzynę. Dosłownie, benzynę, prawda? Bez jakichś tam takich dodatkowych przetworzeń z ropy czy jakichś takich historii. Proszę pana, przed wojną mieliśmy dużo gazowni. Ruscy nam te gazownie, proszę pana, że tak powiem, poburzyli, zbudowali nam rurociąg Przyjaźń i zaczęli wciskać własny towar. A przecież my mieliśmy własny węgiel, własne technologie. Ta technologia inżyniera Wielerzyńskiego, nomen omen, została sprzedana do RPA, która miała z kolei węgiel, a nie miała ropy, ale sobie syntetyzowali właśnie gaz, prawda, z węgla i potem paliwa. Dlaczego my tego nie możemy w tej chwili wprowadzić? Ja się zastanawiam, od 30 lat przy takiej relacji ceny, że w tej chwili ta cena litra benzyny by się kształtowała na poziomie 3,20 nawet. Ja rozumiem, byłyby znacznie mniejsze ze wszystkimi obciążeniami, prawda, akcyzowymi, jakimiś dodatkami, pierdoletami tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży paliw oczywiście byłyby, nie wiem, połowę mniejsze, powiedzmy. Ale cena za to, prawda, koszty transportu i tak dalej, były dużo, dużo niższe.
Panie Tomaszu, jasne pytanie, sformułowane bardzo jasno.
Jasne pytanie, co z tą technologią, na miłość boską? Wiem, że w jakichś tam latach były próby, prawda, jakby restytucji, odkupienia jej z powrotem, powiedzmy, prawda, bo to była prywatna firma na grunt polski z RPA. Co się z tym dzieje? Przecież naprawdę można to wdrożyć, no na miły Bóg.
No posłuchajmy naszego gościa w takim razie, co nam odpowie, panie Tomaszu.
Słucham?
Posłuchajmy naszego gościa w takim razie, co...
Czekam niecierpliwie na odpowiedź.
Kłaniam się, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Odpowiadając, to powiem w ten sposób, że ja o tej technologii nie słyszałem. No jest wiele bardzo różnego rodzaju ciekawych pomysłów, które zostały wymyślone przez Polaków, które do końca nie zostały wdrożone albo w ogóle nie znalazły swojego miejsca w naszej gospodarce. Niestety z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Tylko że moją obawą jest to, że co innego jest technologia, która jest, powiedzmy, na desce kreślarskiej lub na w pracy laboratoryjnej, a co innego jest wdrożenie właśnie takiej technologii na skalę przemysłową. Dlatego, że to są dwa różne w ogóle etapy prac konstrukcyjnych i wdrożeniowych, tak? No bo wiele razy się zdarza, że coś się sprawdza w laboratorium, ale zrobienie tego w układzie już przemysłowym jest znacznie trudniejsze. Tak mogę to skomentować, proszę ojca.
Odbierzmy kolejny więc telefon. Halo, bardzo proszę, Radio Maria.
Dzień dobry.
Dzień dobry i szczęść Boże.
Jeszcze raz szczęść Boże, Ryszard z Gdyni. Ja już rozmawiałem jakieś pół godziny temu, ale pan minister nie odpowiedział mi na pytanie, co należy zrobić w takim przypadku, że nam podwyższają, można powiedzieć, ciepło z uwagi na fakt, że OPEC kupuje z PGNiG. My jesteśmy podłączeni pod OPEC, bo dlatego, że nam podwyższyli ponad 200%, a okaże się, że za pół roku znowu będzie 200%. I skoro ta ustawa gazowa ma obowiązywać do 27 roku, to rozumiem, że niedługo, ja jestem w tej chwili emerytem, kiedyś byłem głównym księgowym, i okaże się, że cała, można powiedzieć, moja emerytura pójdzie, można powiedzieć, na czynsz czy na gaz. Natomiast ileś tam osób, milionów, będzie korzystało z tego. Ja za to płacę przecież, prawda? Bo też płacę podatki. I ja nie rozumiem jednej rzeczy, że się traktuje kilkaset tysięcy odbiorców gazu, którzy po prostu poprzez firmy okręgowe przedsiębiorstwa energii cieplnej czy innej kupują w inny sposób. W sposób, bym powiedział, niesprawiedliwy społecznie, bo pan był uprzejmy w sposób zaawaluowany po prostu odpowiedzieć, ale pan mi konkretnie nie odpowiedział na moje pytanie i na moje wątpliwości. Z tego wynika, że jesteśmy postawieni sami sobie i w pewnym momencie możemy ogłosić tak zwaną upadłość konsumencką. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, panie Ryszardzie.
Znaczy, komentując, proszę ojca, tą sprawę, to wydaje mi się, że w miarę możliwości, tak jak ja rozumiem tą wypowiedź pana Ryszarda chyba, to starałem się tą sprawę wyjaśnić. Natomiast, żeby była jasność, niestety jest tak, że wojna na Ukrainie jeszcze przyspieszy wzrost cen energii ze względu na surowce, tak? I ta energia elektryczna czy ciepło, one będą rosnąć. Tak, niestety taka przyszłość się rysuje przed nami. Natomiast tak jak wspomniałem, tutaj moim zdaniem w pana przypadku pan jest objęty zupełnie innymi przepisami. To są przepisy taryfowe wynikające z nadzoru nad OPEC-em, który jest prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza z kolei taryfy dla odbiorców indywidualnych.
Czyli tutaj te ceny mogą iść w górę, nie ma sufitu tych cen tutaj w przypadku pana Ryszarda?
Nie, to zawsze Urząd Regulacji Energetyki patrzy też przez pryzmat odbiorcy, dlatego że Urząd Regulacji Energetyki w pewien sposób reprezentuje interesy odbiorców, szczególnie tych odbiorców indywidualnych, tak, bo te koszty, które są wpisywane do taryfy, już tutaj wchodzimy w pewne technikalia szczegółowe związane z funkcjonowaniem firm energetycznych, tutaj w przypadku mówimy o ciepłowni albo elektrociepłowni, to zawsze URE ma w obowiązku patrzeć na koszty, które są związane z prowadzeniem takiej działalności, a jednocześnie na tyle wydawać albo zgadzać się na podwyżkę, bo w praktyce tak wygląda, że Urząd Regulacji Energetyki wyraża zgodę na pewną podwyżkę, którą proponuje z kolei firma energetyczna.
Czy to byłby jakiś adres dla pana Ryszarda, żeby tam się zwrócił do tego urzędu, czy jak to?
Znaczy nie, z Urzędem Regulacji Energetyki zawsze można jakiś dialog podjąć, natomiast co do zasady to pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, ustalając taryfę do odbiorców indywidualnych, czy to będzie dla gazu też, bo ceny gazu też są objęte taryfikowaniem przez URE, czy dla ciepła, te elementy związane z tym, aby te ceny tak szybko nie rosły, na pewno bierze pod uwagę.
I to dobro społeczne, o którym pan też wspomniał, pan Ryszard. Bierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Grzegorz, Warszawa.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu, witamy na antenie.
Chciałem dwa pytania zadać.
Świetnie, już pana słuchamy. Proszę o wyłączenie radia i już pana słuchamy.
Szczęść Boże, Grzegorz, Warszawa. Ja chciałem zapytać pana ministra, jak sprawa wygląda z kopalniami. Co jest powodem, że sprowadzamy węgiel ze wschodu? Pamiętam, jak nie wiem, około 10 lat, może wstecz, może 15, nie wzorowano się na tym, jak robią, jak postępują Niemcy z kopalniami, czyli je, powiedzmy, no, unieruchamiają, ale w dość krótkim czasie można przywrócić wydobycie. Natomiast u nas, z tego co pamiętam, ponoć były zalewane, czyli likwidowane już na amen. Czy to jest powodem, że sprowadzamy węgiel ze wschodu i on ponoć jest wysokokaloryczny? Ja doskonale pamiętam z dawnych lat, że również, zaraz jak on się nazywał, antacyt chyba, jeśli dobrze pamiętam, to wysokokaloryczny był węgiel, również był z naszych kopalni. Nie wiem z której, ale wiem, że był. I drugie pytanie. Panie ministrze, to jest... jeśli chodzi o ogrzewanie i tak dalej i produkcję energii. Cały czas się mówi, gdzie cokolwiek nie włączę, mówi się tylko o tych wiatrowniach, a to na morzu, a to gdzieś na łąkach, w polu i tak dalej. Jakieś te, ta fotowoltaika, która kosztuje niemałe pieniądze, a nikt nie mówi to, co mówił lat temu, powiedzmy 15-20, mówili profesorowie z AGH, między innymi dobrze pamiętam profesora Kozłowskiego, który mówił, że cały od południowego wschodu, czyli dawne, powiedzmy, rzeszowskie województwo, idąc tak na skos w kierunku Szczecina, Świnoujścia, jest bardzo bogate w złoża geotermalne. Dlaczego nikt z rządu nie podejmuje tych spraw? Przecież to jest przede wszystkim spadek, raz czysta energia, ogrzewanie w domach, a dwa spadek cen. No, nie wiem, tu jakoś z uporem maniaka ten rząd jest no, jakiś, nie wiem, odporny na wiedzę. Tak bym powiedział. Czekam na odpowiedź. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, kłaniam się z Panem Bogiem. Panie ministrze.
Tak, ja się zgadzam tutaj z panem Grzegorzem, że energia geotermalna jest bardzo ekologiczną energią i dobrym sposobem pozyskiwania ciepła i to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. To jest raz. Że w tym kierunku Polska, co najmniej od roku 2015, naprawdę podejmuje wiele różnego interesujących inicjatyw. Dlatego, że dzięki temu, że mamy taki system finansowania ochrony środowiska w Polsce, tak jak są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to jest możliwość realizacji takich inwestycji i one absolutnie w tą geotermię powinniśmy inwestować, szczególnie w układzie ciepłownictwa komunalnego, tego ciepłownictwa powiatowego. Natomiast ten proces inwestycyjny, on jest złożony, oczywiście do przeprowadzenia, ale też no, kosztowny, przynajmniej na początkowym etapie, dlatego że musimy odpowiednio przeprowadzić badania geologiczne. Jeszcze wcześniej musi być odpowiednia kwerenda dokumentów geologicznych z zasobów, którymi dysponuje nasz kraj, no bo to trzeba przeanalizować. Druga sprawa, trzeba wywiercić już otwór, który być może kiedyś stanie się otworem produkcyjnym. W odpowiedni sposób to wszystko przeprowadzić. No i takie inwestycje w tym momencie w Polsce się dzieją i jest wiele samorządów, które w ten sposób chce działać. No takim klasycznym, sztandarowym przykładem geotermii, jednej z w zasadzie pierwszej w Polsce, to jest geotermia podhalańska czy geotermia w Pyrzycach, no ale też są przecież dla rozwoju geotermii w Polsce najwięcej reklamy, można powiedzieć, zrobiło środowisko Radia Maryja ze względu na tą inwestycję, która tutaj w Toruniu była i jest realizowana i to jest naprawdę dobry sposób na pozyskanie ciepła z głębi ziemi. Powinniśmy w tym kierunku iść, aczkolwiek też pamiętajmy, że nie wszystkie tereny na terenie naszego kraju, na obszarze Polski, będą się kwalifikować do tego, aby tego rodzaju technologie zastosować. Ale też wiedza o tym, czy w danej miejscowości, czy w danym powiecie można, czy nie można, no to też jest ważna informacja związana z tym, że jeżeli na danym obszarze nie mamy możliwości pozyskania energii w ten sposób, to powinniśmy się zastanawiać, jak inaczej tą energię, szczególnie dla tego ciepłownictwa komunalnego, można przeprowadzić. Komentując jeszcze sprawę kopalni, to ja chcę wspomnieć o takiej sprawie, że tak jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, ponieważ pan prezydent tą sprawę podnosił kilka razy w swoich wypowiedziach, mianowicie, że jeżeli w Polsce ma być przeprowadzany proces, on może być z różnych przyczyn, na przykład z tego, że się złoże też zczerpało, zamykania kopalń, to tak jak w Niemczech jest, bo w Niemczech tak to jest robione oczywiście, tam gdzie występuje złoże, to w tym momencie ta kopalnia powinna być tak przygotowana i zakonserwowana, aby w każdej chwili można było uruchomić produkcję, żeby do tych zasobów surowcowych można było w sposób w miarę sprawny ponownie się dostać i ponownie je użytkować. No to jest bardzo ważne. Ja nie słyszałem o tym, żeby takie sytuacje miały miejsce związane z zalewaniem kopalń, aczkolwiek no to są różne sytuacje, dlatego że przykładem takim jest powiedzmy dawna kopalnia Katowice, dzisiaj można powiedzieć w centrum Katowic, która po prostu zakończyła swoją działalność, bo ona jeszcze zaczęła, była eksploatowana chyba jeszcze końcem XIX wieku, zakończyła swoją działalność ze względu na to, że już tam zostało zczerpane zupełnie złoże, tak? Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, to powinniśmy utrzymać tą substancję wytwórczą, żeby można ją było w każdej chwili uruchomić, bo znowu wrócimy, proszę ojca, do wojny na Ukrainie, bo nie wiadomo naprawdę, co nam kiedyś życie przyniesie w przyszłości. No ta sytuacja wojny, która jest tuż za naszą granicą, no ewidentnie pokazuje te wszystkie problemy i te bolączki, które dotyczą całej Unii Europejskiej, jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym.
No to wojna chyba, w ogóle wiele mitów obala, ja chyba nie chcę mówić, że jak każda wojna, ale na pewno ta, różne mity, no wystarczy może, odbierzmy telefon kolejny. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy serdecznie.
Marcin z Podkarpacia mówi. Tu wcześniej pan Mirek zgłosił takie zapotrzebowanie, żeby udać się do psychiatry tych wszystkich ludzi, którzy decydują o efekcie cieplarnianym. W skrócie, że jakbym tak podsumował to, co pan Mirek powiedział. Ja jestem psychologiem, terapeutą. Ja bym chciał zauważyć jedną rzecz. Nie znam się na polityce, nie rozumiem ekonomii. Te rzeczy technologiczne, o których panowie i też słuchacze mówią, gazyfikacji węgla i tak dalej, no są dla mnie dosyć obce. Natomiast myśli pod tytułem nie jesteśmy, nie wiem, godni życia albo nie warto korzystać ze świata. Musimy kompulsywnie liczyć kalorie, które jemy jako anorektyk albo w tym przypadku oczywiście produkcję ton dwutlenku węgla, ilość zużytych, ślad węglowy, który jest przy produkcji samochodu, czy tak dalej. Ja rozumiem, co pan minister mówi, natomiast dla mnie jako psychologa to są myśli typowo depresyjne i również lękowe, czyli ja w przód patrzę na 20 lat w przód. Ja już mam domyślać się, czy temperatura na Ziemi wzrośnie plus 2 stopnie, czy nie wzrośnie i tak dalej. Macie panowie rację, ojciec również, wojna na Ukrainie wiele rzeczy nam prostuje, ale to nie chodzi tylko o wojnę, chodzi o wolę życia. Zachód, nasza kultura zachodnioeuropejska, to jest kultura chora na depresję masowo, chora na nienawiść do życia. Pojawia się to w aborcji, w eutanazji, we wszystkich innych pomysłach. jest chora również w Polsce. Bardzo dużo młodych ludzi jest w takim permanentnym stanie beznadziei, nie chcą mieć dzieci, mówią o tym, że oni się boją mieć dzieci, bo świat jest tak zatruty, bo myśmy go zatruli, bo my go tak mu szkodzimy, właśnie wychodząc na ten leżak i produkując dwutlenek węgla, zdychając i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem politykę, że trzeba patrzeć na różne kierunki, ale dobrze być świadomym po prostu tego, jakie myśli za tym stoją, bo przecież politykę i cele polityczne mamy ze względu na jakieś założenia, a w tym przypadku założenia są od strony ideologicznej i emocjonalnej chore. Natomiast jest bardzo ważne pytanie, panie ministrze, kto na tym zarabia? No bo przecież ktoś ewidentnie może wykorzystać to, że my jesteśmy, mamy taką słabość właśnie do myślenia o anorektycznego czy bulimicznego, że najpierw się nażremy towarami z Chin, a potem, prawda, w poczuciu winy, no i tak dalej, i tak dalej.
I płacimy za dietę cud potem to jeszcze.
Na przykład, mnóstwo rzeczy, na wszystkim można zarobić, na zaburzeniach również, w tym przypadku moim zdaniem masowych. Natomiast pytanie jest proste. Kto na tym zarabia? Czy my jesteśmy tego świadomi? Znaczy państwo jako politycy. No bo to, że gaz płynie rurą tak i zarabia na tym właściciel gazociągu tak i ten, który tam ten gaz wlewa, no to już wiemy, tak? Jak to się skończy, jak się uderzy, to już wiemy. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Rolnictwo, które tutaj dookoła mnie jeszcze jest, istnieje. Jeżeli my pomyślimy sobie w ten sposób, no rolnictwo jest takie złe, te biedne zwierzęta męczymy, ten efekt cieplarniany, jakie te zwierzęta powodują, no to przecież to jest dalej ta sama myśl, że my mamy nie żyć, mamy nie pozwalać, po prostu życia ma być za dużo, jest na życia na ziemi, ma być go dużo mniej. Jeszcze taka ciekawostka, Clive Stables-Lewis, pisząc taki esej Koniec człowieczeństwa, on to potem przekuł w powieść, Ta ohydna siła, bardzo dobra rzecz, jeżeli państwo interesujecie się tym, dlaczego ten świat tak dzisiaj myśli i funkcjonuje. Tam jest to zawarte wprost, że siły zła nienawidzą życia na ziemi i chcą dążyć do tego, żeby go nie było. Ja rozumiem, że politycy troszkę inaczej na to patrzą. I trzeba czasem udawać i przeliczać te tony i tak dalej, ale żeby tak w głębi serca jednak nie zabrakło nam tej woli życia, która jest w kozackich Ukraińcach, powiedzmy tak, którzy tam się biją, i w kobietach, które ich dzielnie wspierają, żebyśmy my również tacy byli, a nie przeliczali, nie wiem, tony CO2, które są dookoła nas. Dosyć. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję, Marcinie. Dziękuję bardzo.
Komentując tą wypowiedź pana Marcina, to powiem w ten sposób, że rzeczywiście te kolejne pokolenia, które wchodzą w dorosłość, one już rzeczywiście patrzą trochę inaczej na te sprawy związane właśnie z ochroną klimatu. Są też inaczej ukształtowane. W zasadzie to trzeba tłumaczyć, tak jak mówiliśmy tutaj na antenie, że dwutlenek węgla nie jest gazem trującym, że efekt cieplarniany w tym podstawowym podejściu jest zjawiskiem korzystnym na Ziemi. Trzeba wiedzieć, młodzież powinna wiedzieć, ile dwutlenku węgla znajduje się w metrze sześciennym powietrza. Ile mamy azotu, ile mamy gazów szlachetnych, ile mamy tlenu i tak dalej. No a takiej wiedzy czasami nie ma. Natomiast jest problem taki, który sprowadza się tylko do tego, że grozi nam wielka katastrofa klimatyczna. Za chwilę wszyscy, to doprowadzi może nawet krańcowo do upadku życia na Ziemi. I tego typu narracje, one rzeczywiście funkcjonuje. A jeśli chodzi o biznes, no to mamy dzisiaj takie okoliczności, że wiele osób dzisiaj nie je mięsa przykładowo. No są różne tego przyczyny, ale wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa. Ale jedną z przyczyn jest także to, że dbając o klimat, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych, rezygnuje się z jedzenia właśnie wołowiny. Jednocześnie powstaje i on się tworzy bardzo duży sektor przemysłowy produkcji syntetycznej wołowiny. I dzisiaj jesteśmy w przededniu tej syntetycznej wołowiny na półkach. I jest grono osób, które uważa właśnie, że nie powinniśmy jeść mięsa, nie powinniśmy jeść wołowiny i to będzie nasz wkład w ochronę klimatu i będziemy tylko jedli na przykład warzywa, albo owoce, albo orzechy. Wszystko się zgadza, tylko pamiętajmy o tym, że także do wyprodukowania warzyw, owoców, no potrzeba, jeśli mówimy o tym, żeby te warzywa były dostępne cały rok, no to transportu, wyhodowania ich zupełnie w innym miejscu w Europie, na to też potrzeba energii, no bo przecież nawet patrząc na pomidory, no to jest też okres, kiedy u nas one dojrzewają tylko w pewnych okresach letnich czy jesiennych. Więc to wszystko jest coś za coś, tak? No nie ma czegoś takiego, że jedzenie, które jest bezmięsne, nie ma na przykład śladu węglowego. Bo ten ślad węglowy, no, on oczywiście posiada. No jeśli ogórki w dzisiejszym okresie zimy są uprawiane w Hiszpanii, to przecież zużywamy na wyhodowanie tego ogórka i wodę, i energię, i później musimy go przetransportować do Europy Środkowej, musimy go dostarczyć do sklepu i tak dalej. No tak to wygląda. Co do zasady, no robi się pewna moda właśnie na takie podejście, żeby w ramach troski o klimat ograniczać właśnie jedzenie mięsa.
To tak a propos tego, kto na tym zarabia, tak też.
No to są firmy, które już produkują dzisiaj, tak jak wspomniałem, proszę ojca, syntetyczną wołowinę.
Tak, tak. Odbierzmy telefon, kolejny. Halo, bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witam pana serdecznie i już na antenie jesteśmy, proszę bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra, pozdrawiam ojca. Więc tutaj odezwało się we mnie takie nagle przekonanie, że niestety nami sterują jakieś upiory nie z tej ziemi. Jeżeli mamy geotermię, jeżeli mamy pyrzycę, jeżeli mamy uniejów, mszczonów, etc., toruń i tak dalej, które są zamilczane, które nie są jakby uruchamiane tak w porę i tak jak należy. Jeżeli mamy cieki wody, w Gdańsku jest taka rzeka Radunia, przed wojną było ponad 40 elektrowni wodnych, dzisiaj może są dwie, komu to przeszkadzało? Ja bym powiedział tak, po prostu no nie mamy elit takich, które by poprowadziły gospodarkę, które by poprowadziły ten okręt nasz flagowy, energetyczny Polaków w dobrym kierunku, pomimo że są dobre i sprzyjające wiatry. Ja kiedyś na antenie udało mi się i byłem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się zadać pytanie panu prezesowi Kaczyńskiemu, między innymi takie. Kiedy w Polsce będzie konkurs na ministra? Chętnie bym się zgłosił na jakiegokolwiek ministra. Odpowiedział, że konkursów nie ma. Widzimy, że są osoby brane z przypadku, bez wykształcenia kierunkowego, widzę minister zdrowia, widzę minister obrony, chociaż całkiem przyzwoici ludzie to są. Nie mam nic przeciwko nim. Ale po prostu są ludzie, minister finansów z jakiegoś innego kraju, też nieprzygotowany, że tak powiem, zawodowo i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chodzi o tą geotermię, to pan z Gdańska czy z Gdańska, gdy nic dzwonił. Przykład taki, na przykład w Grudziądzu. Geotermia Marusza funkcjonowała, było wykorzystana, no oczywiście nie w pełni, bo to źródło tylko jest, które pobiera, nie ma rzutowego, nie ma rekonstrukcji otworu i tak dalej. No nie pozwolono na to, żeby rzeczywiście uruchomić tą geotermię, bo miasto miałoby ogrzewanie za darmo. Dlaczego? No dlatego, że 200 tysięcy ton węgla zginęło w międzyczasie na przestrzeni iluś lat, tak? I szukają winnych do dziś. I to jest ta metoda, która po prostu powoduje, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni energetycznie. A jeżeli natomiast chodzi o CO2 i tak dalej, no więc tak jak było powiedziane, to są żonki ludzi również takich branych, no bez wykształcenia kierunkowego. jakiś Bill Gates, Melinda Gates, tak, jakieś inne osoby, które nam tutaj suflują, że mamy nie oddychać najlepiej, żeby się położyć od razu, wyszczepić i tak dalej. Po prostu nie ma mądrości. Nie ma mądrości w polityce, nie ma mądrości w przemyśle, w rolnictwie. Dlaczego pan minister Ardanowski jest tylko doradcą, a nie jest ministrem, który jest znakomitą specjalistą od spraw rolnictwa, etc., etc. Dlatego, szanowni państwo, otwórzmy oczy i wyznaczajmy, szukajmy człowieka pośród tłumu ludzi. Bo w polityce jest tłum ludzi, ale nie ma fachowców. Nie ma człowieka, który by wziął w garść to całe towarzystwo i poprowadził rzeczywiście ten polski okręt flagowy z tradycyjną, wielosetletnią tradycyjną sejmowania, parlamentaryzmu, a jesteśmy takim jakimś, no nie wiem, zaściankiem świata, Europy i nie mamy odwagi, żeby powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających i weźmy się w garść, panowie i panie Polki i Polacy. Szukajmy człowieka, prawdziwego fachowca pośród tłumu ludzi zmanipulowanych i po prostu zagubiony w tym świecie, który już staje na głowie. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Kłaniam się, panie Jarosławie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Trudno tu się odnieść, to taka bardziej była opinia, chyba tak to zrozumiałem, pana Jarosława. Apel o konkurs na ministra tutaj, no i...
Ale... No to jest, proszę ojca, no Radio Maria też się charakteryzuje tym i to jest ogromny plus tego radia, że wiele osób może się dodzwonić i przedstawić swoje różnego rodzaju problemy, tak? No my dzisiaj mamy dyskusję bardzo poważną, za co dziękuję, że tak dużo czasu mogliśmy poświęcić na tę rozmowę i o sprawach ukraińskich, i o polityce klimatycznej, i polityce energetycznej, bo właśnie taki jest piękny styl tego radia, że oprócz tego, że są goście, tak jak ja jestem dzisiaj gościem, to jednak słuchacze są współtwórcami tej audycji, szczególnie rozmów niedokończonych, szczególnie właśnie na antenie radiowej. I to jest oczywiście pewna wartość dodana. Tematy są bardzo różne, prawda, bo od dzisiaj mieliśmy temat syntetycznej wołowiny, a poruszany też był temat, dlaczego pan nie może zbudować domu, prawda, że jest tam jakiś problem. No te tematy takie też indywidualne się pojawiają, ale to jest, tak jak powiedziałem, no coś, co wyróżnia Radio Maryja ogólnie na tej mapie medialnej Polski, to niesie także pewną wartość ze sobą. Bardzo dużą.
Panie ministrze, mamy 5 minut do końca naszego spotkania. Tak patrzę na zegar, chcąc podsumować naszą rozmowę. Jak się rysuje perspektywa przed Polską? No to interesuje jest nas najbardziej Polska, no ale która jest też w Unii Europejskiej, nie da się jakoś nie myśleć w tym kontekście o naszej ojczyźnie. Czy właśnie tu było wołanie kilka razy o psychiatrów, tak? Już tak, aż to nie chcę tak mówić, aż w takie tony uderzać. Ale czy tak właśnie trzeba psychiatrów, że nie wiem, czy mamy, jesteśmy w dobrych rękach i jest to rozeznanie tam gdzieś u góry w Brukseli, w Warszawie, nie wiem.
To proszę ojca, to trzeba przede wszystkim też zaufać opatrzności, bo to jest też tak, że Pan Bóg wie, co robi. Natomiast to nie zwalnia nas z myślenia i zabiegania o swoje sprawy także tutaj na ziemi od tej strony zupełnie takiej praktycznej, tak? Przecież chodzi o to, że my jako Polacy no powinniśmy absolutnie dbać o swój interes narodowy, dbać o swoje bezpieczeństwo, także to gospodarcze, dbać o nasze rodziny, o tą całą substancję przecież, która jest nam dana, o nasz majątek narodowy. No w tej części telewizyjnej mówiliśmy też bardzo dużo o lasach, o gospodarce leśnej. Tutaj tego wątku może na antenie radiowej trochę mniej poruszyliśmy, ale może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. A tym bardziej w tych okolicznościach wschodnich, z którymi aktualnie mamy do czynienia, no to potrzeba jest rewizji tego naszego podejścia, ogólnie mówiąc w kraju. Ta ustawa, która została ostatnio skierowana przez rząd, przez pana ministra Błaszczaka i pana premiera Kaczyńskiego, ustawa o obronie ojczyzny, ona też jest takim bardzo poważnym aktem legislacyjnym, który nas sytuuje w zupełnie innym miejscu, jak już ona w pełni, ta ustawa będzie wdrożona. ale też w tym zakresie właśnie bezpieczeństwa energetycznego, spraw związanych z polityką klimatyczną, z polityką leśną, no my musimy pilnować absolutnie swoich interesów, no i na pewne rzeczy nie możemy się zgodzić. Tak jak było mówione, no dzisiaj nie ma możliwości negocjowania tego pakietu Fit for 55, czyli gotowi na 55, ze względu na to, że dzisiaj cała Europa Środkowo-Wschodnia żyje zupełnie innymi problemami i innymi sprawami. I to jest, no mówiąc delikatnie, nieuczciwe w stosunku, jeśli spojrzymy na państwa Europy Zachodniej, że dzisiaj jest tak, że nie mając zupełnie takich walorów przyrodniczych, zaczynają nas pouczać, w jaki sposób my mamy prowadzić ochronę przyrody w Polsce, czy sprawy związane z leśnictwem. To bardzo ważny głos właśnie powinien być polski taki, ażeby te kraje Europy Zachodniej mogły odbudować sobie takie zasoby przyrodnicze, które zostały u nich zniszczone, a które zachowały się w Polsce. I właśnie może to jest pomysł na to, aby tego typu obszary leśne, wodno-błotne, zalewowe mogły ponownie być odtworzone w Europie Zachodniej. No przecież nie ma z tym problemu, jest tylko kwestia pieniędzy i zgody pewnie indywidualnych ludzi na tego typu działania. Więc na przykład pomysł związany z implementacją polityki polskiego modelu leśnictwa do krajów Europy Zachodniej jest pomysłem korzystnym ze względu na to, że to właśnie skoro potrafiliśmy zachować przez pokolenia tutaj gatunki przyrodnicze, czy roślin, grzybów, czy zwierząt, to w takim razie no, niech Europa Zachodnia spróbuje u siebie odtworzyć tego typu siedliska, jakie dzisiaj są w Polsce, jeśli mówimy o siedliskach leśnych, tak? No i tutaj jest to szalenie istotne i bardzo ważne, że absolutnie musimy utrzymać kontrolę jako Polacy nad sprawą tego, co dotyczy bezpośrednio naszej tożsamości i własności, czyli mówię tutaj konkretnie o lasach państwowych.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór i te długie nasze rozmowy i takie wnikliwe analizy. Dziękuję za podzielenie się z nami taką swoją kompetencją też tutaj za ten czas, bo to też jest i czas, i wysiłek. Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrej nocy dla wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a mówiliśmy o polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym w kontekście wojny na Ukrainie. Ja już również państwu dziękuję za udział w naszej dyskusji, za słuchanie, za udział też tutaj na antenie tym, którym udało się dodzwonić.